Wiecie, od początku, jak człowiek znał Boga, zastanawiał się człowiek, jaki jest Pan Bóg. I jak umiał, tak go próbował poznać. I wiemy, że mamy w Dziejach Apostolskich nawet ołtarz, który był ofiarowany nieznanemu Bogu. Człowiek chciał wiedzieć. Ja dzisiaj chciałbym troszkę powiedzieć o czymś, co właściwie niemożliwe jest powiedzieć, ale trochę chciałbym powiedzieć, jaki jest Pan Bóg. Człowiek się zastanawiał, jaki jest Bóg, jaki jest duchowy świat. Zastanawiał się, jakie otoczenie jest. Wiecie, nawet nad diabłem się człowiek zastanawiał. Parę lat temu znany polski filozof Kołakowski napisał książkę, czy diabeł może być zbawiony. Zastanawiał się. Niedawno inny filozof, teolog, napisał książkę, czy... No bo jest teraz jesień na przykład i wielu z nas ma katar, prawda, i przeziębia się, prawda, choruje. A on napisał książkę, czy Jezus mógł się przeziębić. I się zastanawiał. Ludzie się zastanawiają. Ja nie zawsze mówię, że te myśli idą tam, gdzie trzeba, biblijnie, ale, no ale człowiek myśli. Dlaczego? Ponieważ chce wiedzieć, kim jest Bóg. Kim jest Bóg, co o nim wiemy, co o nim możemy wiedzieć, jak wygląda właśnie inne duchowe otoczenie, tak jak mówię, aż gdzieś tam nawet do Bożego przeciwnika, zastanawiając się. Czasem to nasze myślenie o Panu Bogu jest bardzo ograniczone. I kiedyś, kiedy zastanawiałem się, co człowiek może wiedzieć o Bogu, to jedyne, jak umiałbym to wyjaśnić, co zrozumiałem z moich rozmyślań, to najlepszym przykładem była jeszcze kiedyś na naszym poprzednim domu, miejscu zamieszkania, moja Ala, która tu siedzi, miała rybę. Pamiętasz tą rybę? Miała taką małą rybkę. I co było ciekawe, kiedy Ala nie mogła nakarmić tej rybki, to ja przychodziłem i ta rybka się cieszyła. To był dla mnie szok. Pamiętasz ją, tą niebieską? Ona się cieszyła, że się do niej przyszło. No i dałem jej jeść. Następny raz, kiedy, nie wiem, gdzieś tam Ala wyjechała, znowu przychodzę, a ta ryba już czeka na mnie. I pomyślałem sobie, co ta ryba o mnie myśli? Wiecie, ja myślę, że ta ryba myślała, że ja zawsze jestem w przedpokoju, w drugim pokoju. Nie wiem, czy mogła myśleć coś więcej. Dla niej zawsze przychodziłem z tych drzwi. Dlatego, że stamtąd przychodził ktoś, kto ją karmił. Dla tej ryby ja byłem prawie jak Bóg dla nas. Nie wiadomo skąd przychodził. Wiecie, tej rybie się w głowie nie mieściło małej, mieszkającej w tym małym pojemniku, że ja na przykład samochodem mogłem pojechać choćby do Gródka i wrócić, prawda, do Chełma, albo dziś polecieć do Ameryki. Dla tej ryby to jest... Jej się wydaje, że ja jestem w pokoju. I tak czasami człowiek właśnie myśli o Bogu. Człowiekowi się wydaje, że Bóg po prostu jest tutaj zaraz obok i zawsze tam siedzi. A Bóg jest kimś dużo, dużo więcej. To jest trochę tak, jak jeszcze pies myśli o swoim panu. Wiecie, pies myśli, że jego pan jest zawsze tam za zakrętem, no bo przecież stamtąd przyjeżdża z pracy. Pan jedzie do pracy, robi swoje rzeczy, potem wraca, ale pies myśli, że on tam jest, tam zaraz za rogiem i pies czeka, aż przyjdzie. Bo myśli, że gdzieś tam on jest. Nie bardzo rozumie przestrzeń, w której porusza się jego pan. Tak samo myślę, ja myślę, że to jest bardzo niedoskonałe porównanie, bo Bóg jest jeszcze większy niż my w porównaniu z rybą, ale chciałbym właśnie powiedzieć wam dzisiaj kilka rzeczy o tym, jaki jest nasz Bóg i sobie wtedy uświadomimy, o jak niezwykłej osobie mówimy. Gdybym prowadził wykład z teologii dzisiaj, to bym powiedział, że mówię o Bożych atrybutach. A że nie prowadzę wykładu z teologii, tylko mamy naszą biblijną lekcję, to powiem, że chciałbym po prostu powiedzieć, jaki jest Pan Bóg. Biblia mówi nam zdecydowanie, nie musicie tego w tej chwili poszukiwać w waszych Bibliach czy otwierać, w 4 Mojżeszowej, 23 rozdziale, że Bóg nie jest człowiekiem. Tak tam jest wyraźnie napisane. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa. Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni i mówi, a nie spełnia? Co próbuje Duch Święty nam powiedzieć? Bóg nie może być porównywalny z człowiekiem, bo nie jest człowiekiem. My jesteśmy ludem Bożym i łatwiej nam nauczać na temat ludu Bożego, łatwiej jest prowadzić lekcję biblijną na temat Kościoła, bo mniej więcej wiemy, czym jesteśmy. Ale jest naprawdę niełatwo pojąć, kim jest Bóg, w którego wierzymy. I zaraz wam to tutaj chciałbym dzisiaj krótko pokazać. Niemożliwe jest odpowiedzieć na to, kim jest Bóg jednym kazaniem. Ba, powiem jeszcze więcej. Nie można odpowiedzieć na to, kim jest Bóg całym swoim życiem. Gdybym teraz zaczął i skończył, kiedy będę miał 150 lat, ale tyle na pewno nie będę miał. Ciekawe, ile wtedy niektórzy z nas by mieli tutaj. To i tak bym nie opowiedział. Można zobaczyć coś. Kiedyś inny filozof powiedział, że człowiek, który spróbuje opisać Boga, czyli napisać dokładnie, jaki Bóg jest, przypomina człowieka, który nigdy nie widział słonia. Wiecie, jak wygląda słoń? Ale wyobraźcie sobie, że nigdy go nie widzieliście. Nigdy. I ktoś wam postawił wielką skrzynię, w której jest słoń, ale wywiercił tylko malutką dziurkę w tej skrzyni i przez tą dziurkę troszeczkę tego słonia zobaczyliście i próbujecie napisać. Człowiek jeszcze mniej widzi, a jednak tak wiele widzi. Bardzo ograniczone. Można poznawać Go lepiej. Jeżeli poznajemy Boga lepiej, możemy Bogu lepiej służyć. Ale naprawdę, gdyby Bóg sam w swoim słowie nam paru rzeczy o sobie nie powiedział, to w swój sposób człowiek w ogóle nie mógłby się wiele o Nim dowiedzieć. Trochę tak, jak gdybyś małemu dziecku trochę więcej nie powiedział, to ono samo też niewiele mogłoby się dowiedzieć. Wiecie, niedawno wspominałem na temat owoców Ducha Świętego i powiedziałem wtedy taką rzecz, że jeżeli chcemy widzieć Chrystusa w nas, poznać charakter Pana Jezusa, to popatrzmy na owoce Ducha Świętego. Owoce Ducha Świętego to jest charakter Jezusa, objawionego dla nas. To, co o Bogu możemy wiedzieć, objawione mamy przez Jezusa Chrystusa. A dziś mówię, że chciałbym poruszyć parę rzeczy dotyczących Bożych atrybutów. Bożych atrybutów jest bardzo dużo. Ja chciałem poruszyć tylko te wyjątkowe Boże atrybuty. Myślę, że rozumiecie słowo atrybuty. Inaczej mówiąc, cechy Pana Boga. Jeszcze inaczej charakter Pana Boga. I on się tutaj troszeczkę różni. Ponieważ patrząc na Pana Jezusa, widzimy charakter Syna Człowieczego i mamy owoce Ducha Świętego i nauczanie Jezusa. I Jezus mówi, że możemy wstępować w Jego ślady i możemy Jezusa naśladować. Amen. I w tym miejscu możemy być naśladowcami Boga. Ale kiedy mówię o atrybutach Jahwe, o atrybutach Boga Wszechmogącego, to wiecie, co to są atrybuty Boże? Atrybuty Boże to są takie Boże cechy, których nikt inny nie ma, tylko Pan Bóg. Jeżeli powiem o jakaś, nie wiem, jakaś Boża cecha, ale jeszcze ktoś mógłby to mieć, to to już nie jest atrybut Boży, ponieważ ktoś inny też to może. I to właśnie próbowali udowodnić egipscy magowie. Pamiętacie, kiedy Mojżesz stanął przed nimi? Oni próbowali robić podobne sztuczki jak Mojżesz. Do pewnego miejsca dalej przejść nie mogli. Chcieli pokazać, że jednak ich bogowie są tacy jak Bóg, o którym mówi Mojżesz, ale tak nie było. A więc Boże atrybuty, Boże cechy są takimi fundamentalnym objawieniem Bożego charakteru i nikt inny nie może pod to podlegać, tylko Bóg. A więc pamiętajmy, że Boże atrybuty dotyczą tylko Boga, bo Bóg też ma takie cechy, które my możemy mieć. Nie wiem, zastanawiam się, o czym by tu powiedzieć. Na przykład, czy Pan Bóg mógłby zrobić sobie herbaty, czy nie? No wybaczcie, ja wiem, że pytanie nie jest mądre, ale próbuję coś pokazać. Mógłby, czy nie? Mógłby, prawda? No może Bóg zrobić herbatę. Może, czy nie może? Może. A my możemy? No też możemy. Ale to nie jest Boży atrybut, że Bóg może robić herbatę. Wybaczcie, ja wiem, że ktoś powie, chłopie, o czym ty mówisz do nas? Chcę wam pokazać, że chcę dzisiaj wskazać wam na cechy Boże, które ma tylko Bóg i nikt inny. Nie ma ich ani diabeł, ani żaden człowiek. To są Boże atrybuty i tylko Bóg je ma. Któż jest bowiem na obłokach równy Panu, któż podobny Panu pośród synów Bożych, mówi Psalm 89, 7 werset, albo to, co czytałem, 113, 5 werset, że któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach. Nikt nie jest takim jak nasz Bóg. Amen? A dlaczego amen? I to jest właśnie lekcja na temat Bożych atrybutów. Co o Nim wiemy? Dlaczego wiemy, że tak jest? W sercu czujemy, że nikt nie jest taki jak nasz Pan. I to wiemy, kiedy wy mówicie amen, ja mówię amen. Amen znaczy prawda, tak się stanie. Zobaczmy do Słowa Bożego, żeby zobaczyć na Boże atrybuty. I tak jak mówię, zrobimy to w bardzo ograniczony sposób. A więc pierwsza cecha Boga, która jest tylko Boga, jest tylko Bożym atrybutem, należy tylko do Boga i nikt inny o sobie tego nie może. To jest pierwsza prawda, numer jeden na temat Boga. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Tu mamy Boży atrybut. Jeżeli znajdziecie kogoś jeszcze, kto pod to podlega, to już oznacza, że to nie jest Boży atrybut. Rozumiecie to słowo atrybut tutaj, czy ta cecha? Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Jeszcze raz mówię, no, gdyby Bóg chciał, mógłby zrobić herbatę, bo jest Bogiem Wszechmogącym. Ale wtedy zrobienie herbaty to nie jest coś, co tylko Pan Bóg może. To może nawet wasze małe dziecko, jak już ma parę latek. Ale być Wszechmogącym może tylko Bóg. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Przy tym i innych atrybutach Bożych zobaczymy, że nasza nawet wyobraźnia, nasz sposób myślenia o Bogu jest ograniczony. Przypominamy trochę tą rybę, która czekała na mnie, aż przyjdę z przedpokoju i nie wiem, ta ryba pewnie myślała, że ja tam zawsze jestem. Ona nie rozumiała, ile jeszcze mogę. Dla niej moje życie było niewyobrażalne. Nie wiem, ja przeczytałem parę tysięcy książek, ona nigdy nie przeczytała żadnej. Ja musiałem jechać kupić dla niej jedzenie i mogłem je przywieźć. Ona tego nie wiedziała. Dla niej byłem kimś, kto przychodził, zawsze dodawał, a trochę świeżej wody dolał. Wszystko. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Ma On wszelką moc na niebie i na ziemi. Wszelką moc na niebie i na ziemi. Nasz nawet na ziemi to już przerasta, bo żaden człowiek, ani żadne stworzenie nie ma wszechmogący, nie jest wszechmogące. Wobec tego atrybutu czasami ludzie popełniają pewien błąd i myślą w taki dualny sposób. Na przykład myślą, że diabeł to jest Boży przeciwnik, taki równy z Bogiem. Albo Bóg, albo diabełek, wiecie. On nawet nie jest w 0,001% porównywalny z Bogiem. On jest stworzeniem, a Bóg jest stwórcą. Diabeł ma początek i koniec. Przynajmniej bardzo smutny, chociaż jest też istotą wieczną. Ale ma początek. Natomiast Bóg nie ma ani początku, ani końca i jest wieczną po tysiąckroć właśnie w ten sposób, że jest bez początku i bez końca. Diabeł na przykład to ma. Czasami ludzie mówią, a wiesz, no to tak raz Boga słucham, raz diabeł, raz Bóg. Diabeł nie może być porównywalny. To jest tak, jakby ktoś powiedział, że wiesz, raz mysz mi ciągnie wóz, a raz konie. To jest niemożliwe. To jest w ogóle porównania nie ma między koniem a myszą. A to jest nic w porównaniu z Bogiem. Ma On wszelką moc na niebie i na ziemi. My nawet z ziemi nie jesteśmy w stanie objąć, już nie mówiąc o niebie. W Księdze Objawienia mamy takie potężne wyznanie i usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby głos wielu wód, jakby głos potężnych gromów mówiący Alleluja, bo objął królowanie Pan nasz Bóg Wszechmogący. Nasz kochany Zbawiciel, kiedy nam objawił siebie, kiedy był, bo wiecie, że Jezus to jest 100% Bóg, 100% człowiek. Jezus był Synem Bożym i dał nam objawienie o Bogu, ale On sam nauczył nas czegoś takiego. Jezus spojrzał na nich przy pewnej sytuacji i powiedział coś takiego do uczniów. U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga nie powiedział. U Boga pewne rzeczy są możliwe. Nie, u nas są pewne rzeczy możliwe. U Boga wszystko jest możliwe. Mateusz 19:26. Dla nas ludzi jest to tak niepojęte, że kiedy słyszymy, że Bóg może wszystko, reagujemy śmiechem. Pamiętacie Sarę, kiedy usłyszała, że będzie miała dziecko? Miała już 90 lat, może miała już tylko jednego zęba i parę siwych włosów? Ale się okazało, że Bóg ma dla niej coś niezwykłego. Bóg dokonał w jej życiu takiego cudu, że Abraham znowu później musiał kłamać, że to jego siostra. I miała dziecko. I czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana, mówi pierwsza Mojżeszowa, 18 werset. Ludzki śmiech i Boża wszechmoc. Sara nie była złośliwa. Sara była Bożą kobietą. Ona nie była kimś złośliwym. Ale Bóg mówił o rzeczach, na które człowiek może się tylko uśmiechnąć. była taka malutka w tym świecie, jak my jesteśmy czasem malutcy. Przed nią i przed Abrahamem była wielka droga wiary. Pewien teolog, który się nazywa Michael Quist, powiedział coś takiego o człowieku. Dopiero gdy człowiek wewnętrznie przekona się, że naprawdę nie może nic, Bóg może zacząć czynić w jego życiu wszystko. Jak o niemożliwych rzeczach dla człowieka mówimy, kiedy mówimy na przykład, nawet nazywając Boga, Zbawca. Powiedzcie, co my możemy w sprawie zbawienia zrobić? On przyszedł, on załatwił, dał. Jest dar łaski Bożej. Kiedy mówimy o... Co my możemy dokończyć choćby w sprawie zbawienia? Nic. Biblia mówi, że on jest sprawcą i dokończycielem naszej zbawiennej wiary. Kiedy mówimy lekarz. Czasami lekarz stoi nad naszym zdrowiem i rozkłada ręce. I nic już nie może, a Kościół się modli i Bóg czyni cuda. Kiedy mówimy Pan... Co my możemy przydać? Co my możemy zrobić dla Królestwa? On jest Pan, Wszechmogący. Kiedy mówimy nauczyciel, o wiele by można na temat Bożej Wszechmocy, a więc jest to pierwszy Boży atrybut. To jest charakter waszego Boga, w którego wierzycie. To jest Jego cecha, Jego atrybut. To go właśnie sprawia, że czyni nas w naszych oczach kimś niesamowitym. Bóg jest Wszechmogący i nikt inny tego atrybutu nie ma. Drugi atrybut, który tylko On ma. Bóg jest wszechwiedzący. Tu Biblia nie wymaga za dużo komentarza, ale parę rzeczy chcę powiedzieć. To jest wielka prawda o naszym Bogu. Słowo Boże mówi na przykład Psalm 147, że wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, mądrość Jego jest niezmierzona. Jego mądrość jest po prostu niezmierzona, ponieważ jego mądrość, żeby coś zmierzyć, to musi mieć punkt A i punkt B. Musi mieć początek i koniec, wysokość, długość, szerokość. Boża mądrość tego nie ma. Ona jest tak doskonała z powodu na Bożą wszechmoc i wszechwiedzę, że jest niezmierzalna. W księdze Hioba, Hiob mówi, czy wiesz coś o unoszeniu się chmur, o cudach tego, który jest doskonały w mądrości? Innymi słowami, Hiob mówi, to co człowiek wie jest bardzo malutkie. Czy wiesz coś o tym, co jest realne, cudowne i się okazuje, że człowiek bardzo mało wie? Może coś wiemy o chmurach? Ktoś powie, no moment, człowiek wiele wie o chmurach. Wiecie, gdyby człowiek aż tak wiele o pogodzie wiedział, to byśmy w wiadomościach czasami nie oglądali tego, co pogoda nam robi. My coś wiemy, ale niewiele z tym potrafimy zrobić. Na chwilę nam się wydaje, że potrafimy zatrzymać burzę. Dzisiaj potrafią rozpylić coś i zatrzymać burzę. Tylko, że potem z taką siłą wraca, że już nic nie potrafimy zrobić. Czasami ludzie myślą, że diabeł jest wszechwiedzący. Ci, którzy wróżą z kart, czytają horoskopy, zajmują się innymi rodzajami, odłamami okultyzmu, myślą, że diabeł jest wszechwiedzący. Nie, diabeł nie jest wszechwiedzący. Diabeł jest po prostu bardzo inteligentny. Jest inteligentny, to mu trzeba przyznać, ale nie jest wszechwiedzący. Wszechwiedzący jest tylko Bóg, to jest atrybut Boży. Bogu nie można zrobić, nie wiem, niespodzianki. Ty, Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, wiesz, kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka, Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich i jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty już znasz je całe. Tak nikt inny nie może, tylko Bóg. Boga, jak mówię, nie można zaskoczyć. Zrobić Mu niespodzianki. Nie można przygotować takiej mowy i takiego dzieła, żeby Bóg powiedział, o, to teraz nie wiem, co powiedzieć. Niebo i ziemia przeminą, ale to, co mówi Bóg i to, co wie, nigdy nie przeminie. Jego słowo. I dlatego Księga Hioba zachęca nas. Dlatego niechże boją się go ludzie, wszakże on nie zważa na tych, którzy o swojej mądrości wiele myślą. Niech się go boją ludzie, bo on nie zważa na tych, którzy myślą wiele o swojej mądrości, bo początkiem prawdziwej mądrości jest bojaźń Boża. Jest to, co Hiob próbuje nam powiedzieć, to, co w innym miejscu na Słowo Boże mówi. Diabeł, jeszcze raz mówię, nie jest kimś, co wszystko wie. Co magowie, którzy wróżą, co będzie, co się stanie, to nie jest żadna wiedza. On po prostu jest inteligentny. Gdyby wszystko wiedział, to Golgota nie byłaby taką klęską dla niego, jaką była. Ale niestety on wiele nie wie. Kolejny Boży atrybut, coś, co tylko Bóg ma i tylko Bóg może i nikt inny, żadne inne stworzenie tego nie ma. Bóg jest wszechobecny. Pomyślcie, wszechobecny. Dokąd ujdę przed duchem Twoim? Dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś, gdybym wziął skrzydła rannej żoży i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Dosięgłaby mnie prawdzica moja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla Ciebie jak światłość. Bóg jest wszędzie i to też tylko Bóg może. Znowu, nie ma takiej istoty oprócz Boga, która może być wszędzie. Nie ma takiego miejsca, gdzie ktoś mógłby napisać tabliczkę, a tu Boga nie ma, a tu Bogu wstęp zbroniony, tutaj Bóg nie może przyjść. Człowiek rzeczywiście dzisiaj lata i jest z tego dumny, ale choćby odleciał, Biblia mówi, na krańce morza i tam może się pomodlić. Choćby w największych podziemiach siedział i tam może się pomodlić. Czy Ameryka, czy Europa, możemy się pomodlić. I ciemność nic nie ukryje, bo Bóg nie potrzebuje światła, żeby widzieć. Światło zresztą jest, tu jest, gdzie indziej nie ma, a Bóg może być wszędzie, wszystko wie, wszystko może, jest na każdym miejscu. Wiecie, on o sobie mówi tak, czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan. Bo człowiek by tak chciał myśleć, że Bóg jest Bogiem z bliska, a nie tak, że Bogiem z daleka. Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan. Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? Bóg jest wszędzie, wypełnia wszystko. Nie jest Bogiem, którego ogranicza czas, bo dla Boga nie ma czasu. Odległość, dla Niego nie ma odległości. Ściany. I zobaczcie, i nie mieszka w rzeczach materialnych, w naszych wyrobach. Gdyby można było coś stworzyć, żeby Bóg w tym był, to wtedy by się można było i pewnie tam modlić do tego, ale... Nie ma takiej rzeczy. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Jezus pouczył nas, jak mamy Bogu cześć oddawać. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i prawdzie. Do kogo to powiedział? Do Samarytanki, kiedy z nią rozmawiał. Do prostej kobiety. Ale zanim jej to powiedział, to jeszcze coś zauważył. Ona z nim próbowała dyskutować, a on do niej mówi, wyczcicie to, czego nie znacie. Czy nie opisuje to wiele kościelnych rzeczy w dzisiejszych czasach? Wiemy, że Paweł zwiastował Pana Jezusa Grekom. Oni byli pewni swojego intelektu, swojej mądrości. Dzieje apostolskie mówią, że przechodząc bowiem, oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję, nie znacie. Bóg się musi objawić. Jest Bogiem wszechobecnym i dlatego chce się objawiać wszędzie tam, gdzie jest człowiek. Bo wszędzie tam może się objawić. I mało tego, chce się objawiać i mówi nam, w jaki sposób nie poszukiwać Jego obecności, w jaki sposób się nie modlić. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bo nie da się mieć jakiegoś Boga zamiast Boga, ale można mieć obok. Bóg jest zawsze, On jest wszędzie i wszystko widzi. Nie da się uciec ze swoim bożkiem w takie miejsce, gdzie by Boga nie było i gdzie by nie widział. On zawsze będzie obok, ale można mieć Boga obok. A Bóg mówi, nie czyń sobie podobizny żadnej. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył. My dzisiaj w XXI wieku może mniej się rzeczą kłaniamy, ale ciągle bardzo rzeczom służymy. Bóg jest wszędzie, na każdym miejscu. Możemy mieć z Nim kontakt. Dlaczego to jest ważne? Czemu nie wystarczy Bóg tylko w Kościele? Czy gdyby Bóg był tylko w Kościele, to by nie był Bogiem przez duże B, tylko byłby Bogiem przez bardzo malutkie B, tylko w Kościele. Ale dzisiaj na świecie, w najbiedniejszych i najbogatszych krajach, w wielu miejscach ludzie dzisiaj mogą wołać, gdziekolwiek życie Cię postawi. Cokolwiek się stanie, możesz wołać do Boga. Pamiętam, miałem takiego przyjaciela, który jest dzisiaj pastorem, ale był kiedyś gangsterem, był bandytą, był przestępcą. I on mówi, że wiecie, on całe życie wychował się w komunistycznym kraju, wychował się na wschodzie, w Rosji, ale kiedyś, kiedy mówi, miałem 6 lat, babcia mnie wzięła, babcia wzięła tam, gdzie wiedziała, do cerkwi go wzięła, nic innego nie znała. I zabrała go nielegalnie do cerkwi, ryzykując utratą własnej emerytury, karami, mandatami. Wzięła go i pokazała mu, mówi do niego, synu, kiedyś, kiedy będziesz miał problem, możesz zawołać, bo Bóg jest wszędzie i Bóg słyszy każdego. Ona sama wiele o Bogu nie wiedziała. Kościoły zamienili w magazyny, nie było się gdzie pomodlić, nie mieli Biblii. Jak umieli, tak czuli, że Bóg jest. Takie czasy były. Ale on mówi później, wiele lat później, kiedy był gangsterem, kiedy jego interes upadł, kiedy go zdradzono, jechała grupa ludzi, żeby go zamordować. On mówi, wtedy uklękłem w moim pokoju i zacząłem się modlić, Boże, mojej babci. Ja nic o Tobie nie wiem, ale jeśli tu jesteś, to ratuj mnie, moją żonę i moje dziecko. On nic nie wiedział. Nie mógł przeczytać z Biblii, ale mówi, tamtej nocy nie przyjechali, chociaż wyjechali. Tamtej nocy spokojnie przeklęczałem w pokoju. Tamtej nocy Bóg przyznał się, bo Bóg jest wszędzie i On widzi, w jaki sposób kto Go poszukuje. Inna rzecz, która dotyczy tylko i wyłącznie Boga, jeszcze jeden Boży atrybut, to jest Bóg jest święty. Bóg jest absolutnie święty, czysty i nieskażony niczym. Słowo święty oznacza oddzielony. Jego rzeczywistość jest całkowicie oddzielona. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością brudu, materializmu, kłamstwa, korupcji, która dotyczy człowieka. Jest na wieki wolny i bezpieczny od wszystkiego, co nieczyste. Dla ludzi, którzy chcą zachować zło w swoim życiu, to jest straszna wiadomość. Bo Bóg zawsze będzie święty, i tego się nie da zmienić. Dla tych, którzy chcą się do Boga przybliżyć, to jest dobra wiadomość. Ten Boży atrybut, że Bóg jest święty, pokazuje nam, jaką mamy odpowiedzialność. Pokazuje nam, jak wielką mamy odpowiedzialność, bo ja, Pan Bóg, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym, bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. Bóg mówi, chcę, żebyście w tym atrybucie mnie naśladowali. Nie powiedział nigdzie, bądźcie wszechmogący, bo ja jestem wszechmogący. Powiedział, proście o cokolwiek byście chcieli. Nie powiedział nigdzie, będziecie wszechwiedzący, ale powiedział, bądźcie święty, bo ja jestem święty. Starajcie się innymi słowami do mnie oddzielić. Dlaczego dla Boga to jest takie ważne, nasze uświęcenie? Ponieważ On chce być realny w swoim działaniu. Mówiliśmy, że Bóg jest wszechmogący, wszechobecny. Ale czasem zachowuje się tak, jakby go nie było, zauważyliście? Wiem, że może czasami w kościele nie wypada powiedzieć, no czasami czuję, że jakby Boga nie było, ale tak jest. Każdy z was miał w swoim życiu sytuację, gdzie się zastanawiał, czy Bóg jest. I Bóg daje odpowiedź. My się modlimy, żeby coś zrobił i myślimy, nie wiem, czy Bóg nie może tej sytuacji? On mówi nie. Ręka Pana nie jest za krótka, mówi Izajasz, 59 rozdział, aby nie mogła pomóc. A jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. A więc dlaczego się nic nie dzieje? Izajasz nas uczy. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak, że nie słyszy. Bóg nam powiedział, nic się nie dzieje, tu jest problem. Dlatego, kiedy przychodzimy modlić się o chorego, co mu mówimy? Wyznaj swoje grzechy. Kiedy stajemy z kimś w modlitwie, mówimy, wyznaj swoje winy, żebyś miał dostęp do Boga. Według tego wersetu, że nasze winy i nasze grzechy oddzielają nas od Boga i przez to nie słyszy, to gdyby ten werset tylko wyciągnąć z kontekstu, no to nie ma dla nas nadziei. Żadnej. No bo jak bym się musiał uświęcać? Jak się stawać świętym, żebym w końcu zdał u Boga egzamin, w którym Bóg by powiedział, teraz jesteś taki święty, że nareszcie mogę Cię słuchać. Nigdzie Biblia nas takich rzeczy nie uczy. Biblia nas uczy innej, wspaniałej prawdy wobec świętego, wszechmocnego, wszechobecnego, wszechmogącego Boga. Albowiem jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Masz dostęp do takiego Boga. I jest pośrednik, jest dostęp I on daje przesłanie o świętości. Innymi słowami, przejdźcie na moją stronę. Przejdźcie na stronę oddzielenia. Człowiek może budować mur, który się nazywa świętość i ten mur oddziela go od świata. Albo może budować mur, który nazywa się grzech i ten mur oddziela go od Boga. My decydujemy, co budujemy przez te lata, chodząc do kościołów, czytając Biblię i czasem niestety marnując tylko nasz czas. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, Duch Święty zadaje pytanie. Jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie nastania Dnia Bożego? Kim mamy być? Tu jest Boża cierpliwość też, parę wersetów dalej. Mamy być święci. Wiem, że przyjdzie dzień świętego Boga. Wiem, kim jestem i wiem, ile mi brakuje. Nie ogłoszę przed wami, że jestem święty, doskonały, ale mogę ogłosić przed wami. Idę za Jezusem, chcę się uświęcać, a wy? Chcę się stawać coraz bardziej święty. Dziękuję dziś Bogu za cierpliwość, na którą w ogóle nie zasłużyłem. Dał mi Bóg wiele, na co nie zasłużyłem niczym. Mamy dobrego Boga. No ale czy Bóg zawsze będzie? A może przeminie? Nie. Bo mamy następny Boży atrybut. Bóg jest wieczny. Tylko. Bo nie ma początku i nie ma końca. A jako doskonały, wiecie, tu jest taki, to jest niesamowity atrybut, bo Bóg jest wieczny i niezmienny. Bóg jest tak doskonały, że nie musi się zmieniać. Bo zmieniać się musi to, co jest niedoskonałe. Niedoskonała rzecz, jeżeli się nie udoskonala, to się pogarsza. Jeżeli się udoskonala, to się polepsza, ale musi się zmieniać. A Bóg się nie musi zmieniać. Nie musi przepraszać, nie musi zmieniać historii, nie musi się drapać po głowie i mówić, o, tego nie przewidziałem. To jednak się będę musiał zmienić. Nie jest tak, że mamy Boga, który wszystko może, wie, ale niestety, nie wiem, przeminie i ludzie będą mieć problem, bo go nie będzie, albo musi się zmienić. To my przemijamy, odchodzimy w niepamięć. Bóg nie przemija, nie zmienia się, trwa na wieki, na zawsze. Bóg nie ma początku, jak powiedziałem. Na początku to Bóg stworzył niebo i ziemię. Ale Bóg nie ma początku ani końca. On istnieje sam z siebie i potrzebuje, wiecie co do istnienia? Co jest potrzebne, żeby Bóg istniał? Jedna rzecz. Bóg. Bóg potrzebuje sam siebie, żeby istnieć. Nam nie wystarczy sam ja, żebym ja istniał. Zostawcie człowieka samego z sobą i za chwilę umrze i zwariuje. Albo najpierw zwariuje, potem umrze. Coś się mu stanie i umrze. A Bóg potrzebuje do istnienia siebie. Ale Bóg jest miłością. Boży wymiar istnieje poza naszymi wymiarami. Bóg jest wieczny, bez, nie wiem, bez kości, bez ciała, które się starzeją, bez przeszłości, za którą musi przepraszać i bez przyszłości, która by go zaskoczyła. On jest teraz, tutaj, dzisiaj, był zawsze, jest na tronie i będzie zawsze, a my jesteśmy mali i możemy powiedzieć, Panie, takiego Ciebie mam, chcę za Tobą chodzić. Bóg nie istnieje w czasie tak jak my. Bóg nie musi patrzeć na zegarek. O, mówi Bóg, już 18:44. Bóg nie musi. Wiecie, czas. Jeżeli popatrzycie w górę na gwiazdy, to widzicie czasami, jak gwiazdy świecą? Księżyc? Jeszcze przy księżycu można coś pomierzyć. Ale tam, gdzie ten bezkres gwiazd, czas nie ma znaczenia. W kosmosie on zupełnie inaczej płynie. Przy odpowiednich warunkach człowiek, który by tam wyleciał daleko, daleko do tych gwiazd, minęłoby dla niego 10 lat i wróciłby po 10 latach, a na Ziemi w tym samym czasie mogłoby minąć 300 albo 400. Czas jest tylko ziemską rzeczą. Tam nie ma czasu. A co dopiero u Boga? Bóg jest ponad czasem. Nigdy się nie urodził, nigdy nie umrze. Jest wieczny. Bo mówi psalmista, wszak lata Twoje trwają z pokolenia w pokolenie. Nasz czas jest ograniczony, ale on jest. I tak się zastanawiam, kończąc teraz powoli, czy udało mi się coś powiedzieć o Bogu? Mógłbym tu stać jeszcze 4 godziny. Część by posnęła, część by poszła. Dalej bym zakończył w ten sam sposób. Bóg jest nieogarniony, nie da się go ogarnąć. Tylko codzienne czytanie Słowa Bożego, codzienne czytanie Biblii z modlitwą, nie czytanie Biblii tak jak gazety, ale czytanie Biblii z modlitwą, kiedy otwierasz Słowo Boże, mów do mnie, Duchu Święty, pokazuj mi. Gdy nas zabierze Pan, na zawsze będziemy z tym, którego tu kochaliśmy i widzieliśmy tylko troszeczkę. A nawet to, że go pokochaliśmy, jest jego darem, bo miłość też jest darem od Boga. Søren Kierkegaard, duński filozof, modląc się, napisał do Boga taką modlitwę, którą chciałbym skończyć. Boże, nie pozwól mi nigdy zapomnieć, że nawet gdyby mi się nie udało zdobyć ani jednej osoby, to jeżeli moje życie wyraża bojaźń przed Tobą, wtedy wygrałem. Z drugiej strony, jeżeli zdobędę wszystkich ludzi, a moje życie nie wyraża bojaźni przed Tobą, wtedy i tak wszystko stracone. Bojaźń jest początkiem mądrości, poznania świętego Boga. I tak oto powiedziałem kazanie o czymś, o czym skończyć się kazania nie da mówić. Bo gdybym mówił o Bogu nawet wieki, gdybym od teraz stał tu milion lat i mówił o Bogu, to czy zdążyłbym, dałbym radę o Nim wszystko powiedzieć? Dlatego, żebym nie musiał mówić milion lat, wstańmy, podziękujmy Mu za to, jaki jest. Taki jest nasz Bóg, wspaniały Bóg, do którego możesz mówić. Jeżeli mógł stworzyć światy i wszechświaty, to uwierz mi, że może rozwiązać Twoje problemy. Jeżeli panuje nad planetami i galaktykami, może zapanować nad naszym problemem. Oddajmy Mu chwałę. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za cudowne objawienie naszego Boga. Dziękuję Tobie, Ojcze, że mamy taką wspaniałą okazję korzystać z Twojej łaski, stać dziś przed Tobą, miłować Ciebie, kochać Ciebie całym naszym życiem. Dziękujemy Tobie, nasz Zbawicielu, za Twoje dobro i łaskę w naszym życiu. Proszę Cię, objawiaj nam siebie, kiedy czytamy Słowo. Przychodź pokojem, ciszą i takim posileniem w nasze życie, aby nasze życie pokazywało innym, że Ty jesteś nasza miłość, nasz sens, ten, w którego zainwestowaliśmy i położyliśmy całe nasze życie. Amen. Wśród nas.